Kate Okuniewska, a to podcast Showroom, czyli dziewczyny z sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne, gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Muminka, czy jak Shrek. Nie, dobra, żartuję, my to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem. Cześć, z tej strony Asia Okuniewska, a ze mną jest dzisiaj Karla Gruszecka, która jest stylistką w gazecie, która jest dla mnie bardzo wysokim progiem. Jest to Vogue, polska edycja Vogue'a.
Cześć, dzień dobry.
Bycie stylistką. Jakie są stereotypy na temat stylistów?
To jest bardzo skomplikowany temat, dlatego że wiadomo, że jest to osoba, która zajmuje się modą, szeroko pojętą, ale bycie stylistką w zależności od tego, czy pracujesz w gazecie, czy pracujesz w telewizji, czy zajmujesz się innymi projektami, to jest zupełnie inny zakres obowiązków i też zupełnie innego rodzaju i odpowiedzialność, i obowiązki. Ja od zawsze chciałam pracować w prasie. Mnie totalnie kręci druk, papier i niezależnie od tego, co teraz się dzieje, uważam, że to jest jakby najpiękniejsza forma. Znaczy, fajne są różne inne media, natomiast...
Dotykanie papieru, co?
Tak. I ja mam tak, że nawet przy tej sytuacji, która ma miejsce teraz, dla mnie gazeta to jest coś bardziej takiego butikowego, forma albumu i to jeszcze bardziej zyskało na wartości. Bardzo się cieszę, że zostałam 2 lata temu zaproszona do współpracy przy pierwszej edycji Vogue'a w Polsce. Wcześniej pracowałam w różnych innych tytułach. Kilka razy zwątpiłam, czy to jest do końca, czy tak powinno to wyglądać, czy kocham swoją pracę wystarczająco, bo jest to praca, która oprócz tego, że wymaga dużej pasji i determinacji i zainteresowania modą, trzeba mieć strasznie dużo
innych umiejętności
i one albo się je ma, albo się ich nie ma, a może też pewne rzeczy wypracować.
I to jest współpraca z ludźmi.
Tak. Właśnie trzeba po pierwsze kochać ludzi, mieć też dużo energii i dużo takiego impaktu, czegoś takiego, zachować swoje zdanie, swoją osobowość, ale też pozwolić tej drugiej osobie na to, żeby nie naruszać jej na przykład.
Bo decydujesz o czyimś, czyimś wizerunku. Czy
tak, ale ja na przykład nie, w ogóle nie jestem fanką ubierania osób znanych. Czy
okay.
Oczywiście mamy bohaterów w numerze i tylko nasi bohaterowie są to osoby, których my dostylizowujemy. My ich nie przybieramy za kogoś. Chociaż zdarzają się takie ewenementy, że jest jakaś świetna bohaterka, która chce wejść w konwencję danej sesji i to jest super, ale to wtedy razem wymyślamy tą kreację. Ale ja nie lubię się bawić w takie, jak to ładnie powiedzieć, jakby usługi. Dla mnie praca w redakcji to jest kreacja, to jest taki art directing. My sobie pracujemy na początku sezonu, wymyślamy każdy kolejny numer, mniej więcej. Opracowujemy po Fashion Weeku trendy. Jest to bardzo dużo kreatywnej pracy, ale takiego też zaangażowania non-stop. Bo to nie jest tak, że ja wychodzę o godzinie 17 z redakcji i mówię, dobra, pa, i to jest tyle. Tylko ja myślę o tym cały czas.
I to też trzeba lubić.
I to trzeba kochać. No. To jest tak, że moja mama, z którą jestem bardzo blisko, i chłopak, który pracował bardzo długo w modzie też, oni mają tak, że oni już mają czasami tego przesyt, ale z racji tego, że jestem bardzo blisko z mamą, ona jest totalnie na bieżąco, jakby doskonale zna nazwiska, doskonale zna projekty, przy których pracuję. I chłopak tak samo, jest mi łatwiej. I wiem jakieś teorie nawet moich asystentek, że zawsze jest fajniej mieć właśnie kogoś spoza, a myślę, że już na takim etapie takiego przybodźcowania, takiej ilości różnych rzeczy, to jednak super jest, jak pewne osoby bliskie tobie rozumieją cię od razu.
Życia.
Tak, ale też rozumieją od razu, że na przykład w danym momencie jesteś bardziej na czymś skupiona, albo że teraz są święta, ja wczoraj się zorientowałam, że nie mam żadnych prezentów.
I teraz ten czas w centrach handlowych.
Właśnie, myślę, że sobie z tym jakoś poradzę, natomiast wczoraj miałam coś takiego, że to jest faktycznie za tydzień, mamy remont
czyli
mieszkania.
Czyli ty się po prostu zgubiłaś mieszkaniu, w czasie, w kalendarzu.
Trochę się zgubiłam, dlatego, że pracuję już teraz nad numerem marcowym, a z racji tego, że prywatnie do tej pory, ja kocham w ogóle robić prezenty, zaangażowałam się w remont mieszkania, to jest moja w ogóle totalna pasja, ale to o tym zaraz opowiemy. I tak to też się wyluzowuje. Ale żeby zamknąć wszystko przed tymi świętami, ta cała gorączka i tak dalej, i tak dalej. Tak o tym myślałam, że zapomniałam o najważniejszym, czyli o tym, znaczy o najważniejszym. Nie jest sumarum najważniejsze, ale te prezenty jakoś mi totalnie umknęły. Ale wracając do tematu, kim jest stylistka? No, stylistka jest osobą, która jest pośrednikiem między tym, co się dzieje w świecie mody, wśród projektantów, marek, różnego rodzaju no, tego świata high fashion, a zwykłym człowiekiem. I ja wychodzę z założenia, dzisiaj wszyscy udają, że się interesują modą. Mm-hmm. Każdy uważa, że się, piszą do mnie dziewczyny, że one się tak bardzo interesują modą, bo same siebie stylizują i tak dalej. To super, bo to jest jakaś forma wyrażania siebie. Natomiast uważam, że żeby faktycznie tym żyć i tak się pasjonować, to trzeba coś więcej. I nie wiem, no jakby kreowanie sesji, wymyślanie tego wszystkiego i bycie w tym wszystkim, to nie jest tylko ubranie fajnej sukienki albo zastanowienie się, jaki fason danej marynarki jest.
To jest najważniejsze w ogóle w takim, jak już jesteś na przykład na sesji takiej, która ma być sesją numeru.
Tak.
Kto ma decydujący głos? Czy to jest właśnie stylista, czy to jest art director całego planu?
Już mówię, to jest tak, że ja jestem na stałe zatrudniona w redakcji, więc jestem osobą zawsze odpowiedzialną na planie, żeby przynieść mięso, to, na co się umówiliśmy do redakcji. I to jest gigantyczna odpowiedzialność finansowa, odpowiedzialność, taka presja też, dlatego że jest omówione wcześniej na różnych spotkaniach z wydawcą, z redaktorem naczelnym i z dyrektorem artystycznym. Jak to powinno wyglądać? Jaki jest na to pomysł? Jakie też ma ta sesja zaspokoić? My trochę się bawimy tą konwencją i to jest w ogóle niesamowite moje szczęście, dlatego że pracuję w bardzo małym wydawnictwie. My sobie dużo rozmawiamy i mamy taki pomysł, który, no muszę powiedzieć, że się sprawdził, szczególnie za granicą to jest bardzo dobrze przyjęte, okay. Że my się bawimy konwencją. Wpuszczamy trochę poczucia humoru, pozwalamy sobie na to, żeby na przykład, nie wiem, puścić zdjęcia bez retuszu, albo modelka była po 40, albo i tak dalej, i tak dalej. Jakby to nie jest takie usilne staranie się, sami siebie próbujemy zaskakiwać i tą poprzeczkę sobie gdzieś tam podnosić, więc to jest fajne, że dla nas nie ma takich rzeczy niemożliwych, a z drugiej strony czasem zastanawiamy się, co może ta czytelniczka, żeby coś dla niej takiego bardziej zrobić. Więc są też takie działy w gazecie,
czyli
które są bardziej...
mega otwartą głowę.
Totalnie.
I musisz oczy na wszystkich.
Tak, musisz się ciągle tak pobudzać i myśleć o tym, kochać kobiety, to na pewno, dziewczyny, bo to jest głównie do nich skierowane, chociaż wiemy, że chłopaki też często podkradają gazetę dziewczynom, ale trzeba kochać kobiety i zastanawiać się, kim jest ta dziewczyna, jakby jak ona spędza czas, jak ona odbiera tą sesję, nawet przy wyborze zdjęć, jeżeli one są zrobione, to ja zawsze wiem, że takie zdjęcie się może bardziej spodobać, pomimo tego, że do tego mam też w ogóle osobiste jakieś odczucia, bo jakby na sesji jest tak, że czasami one powstają w jakichś takich niesamowitych okolicznościach albo przyrody. To są po prostu świetne przygody, więc ty potem oglądając te zdjęcia, emocjonalnie jesteś z nimi związana, a ja po prostu muszę odpuścić, tym bardziej, że tych sesji i tych wyjazdów jest bardzo dużo, więc trzeba jakby spuścić trochę stanu, wyluzować i tak pomyśleć, czy na pewno to ten odbiorca zrozumie tak jak ja. Więc wracając do tego, kto jest najważniejszy na planie, zależy, czy jest redaktor naczelny i czy jest dyrektor artystyczny, bo oni wtedy jakby też podpowiadają. Natomiast ja mam o tyle fajnie, że jeżeli pojawia się Filip i Łukasz na planie, albo nawet jestem z nimi na łączu, to oni wiedzą, że że trzeba dać taką wolność. Potrafią czasami coś skomentować w taki sposób, że sobie myślę, kurczę, że jakby to w ogóle jakby... Nie. Ale też pamiętam, że są facetami. Wiem, że Łukasz ma niesamowitą, otwartą głowę i on, łamiąc materiał później, potrafi wyciągnąć sesję, za którą by się na początku nie dało funta kłaków, nagle po prostu coś niesamowitego, bo jakby dynamika złamania tego, nie wiem, bliżej, dalej, dania paspartu powoduje, że materiał automatycznie zyskuje na dynamice i jest taki łatwiejszy, bardziej przyswajalny. Więc ja zawsze wiem, że jeżeli od niego jest takie zielone światło, że jakby jest okej, ale może byś jeszcze na przykład popracowała nad tym, albo potrzebujemy tego więcej. I ja wtedy wiem, że zdarzają się takie sesje. Miałam tak dwa razy, że pierwszy odzew był taki, że katastrofa.
Czyja to była opinia?
Wysłałam w Paryżu i wysłałam zdjęcia i było tak na zasadzie, na początku takie mruczenie i miauczenie, że a może inaczej, a może Natomiast ja wiedziałam, tam będąc na planie, miałam wymarzone modelkę i w ogóle ta cała sytuacja była w mojej głowie zaaranżowana, wiedziałam, że jest dobrze. Natomiast fotograf, z którym pracowałam, on pracuje w bardzo specyficzny sposób i to jest też to, właśnie czym się zajmuje stylistka. Ona bardzo często sugeruje i dobiera ludzi i to jakby ja decyduję o tym, z którą modelką będę pracowała, a potem oni tylko muszą to klepnąć. Mhm. Ja byłam przekonana, że będzie świetnie. Oni strasznie wybrzydzali i na koniec, jak dostaliśmy zdjęcia, oczywiście wybraliśmy te zdjęcia, nie było zachwytu, natomiast one zostały tak podkręcone, światło i forma, bo postprodukcja to jest mocne słowo, w sensie każdemu się tu jakby...
Wszyscy myślą, że to jest po prostu retusz skóry.
Retusz, tak. Nie, że to jest w ogóle naciąganie i tak dalej. Aha. A czasami postprodukcja, szczególnie za granicą, wygląda tak, że to jest tak jak kolorysta w filmie, że po prostu wyciąga tylko pewne rzeczy, podkręca i tam było zrobione coś coś tak niesamowitego. Ja kocham tą sesję. Dzięki tej sesji teraz pracowałam w Londynie przy bardzo fajnym projekcie, jak ona została wyciągnięta. W redakcji ją kochamy. I oni zwrócili mi honor, że jednak czasami to, co się dzieje na planie, jest ważniejsze od tego, co się na przykład wyśle telefonem. Ale to jest bardzo stresujące, muszę powiedzieć, że zdając sobie sprawę z gigantycznych kosztów, ale też zaangażowania tylu osób, podnoszenie tej odpowiedzialności nakręca cię fajnie na początku, ale na dłuższą metę, na przykład jak miałam taki wyjazd do Portugalii, gdzie robiliśmy 6 dni zdjęciowych pod rząd, ja za każdym razem mam tą osobą decydującą, ja byłam totalnie energetycznie, emocjonalnie dętką po tym wyjeździe, ale powstały tam najpiękniejsze sesje i to powstały takie sesje, które Marcinowi Kamskiemu i Soni Szostak otworzyły tak naprawdę, bardzo pomogły gdzieś tam zbudować potem portfolio za granicą. My pojechaliśmy tam z taką energią, to jest też niesamowite, że jakby stylistka to jest osoba, która musi znaleźć i dogadać się z różnymi ludźmi.
Czyli trzeba być, właśnie, mieć tę otwartą głowę i potrafić też się trochę dostosować?
Totalnie, ale też kompromis. Musisz mieć swoje zdanie, potrafić się uargumentować i być niego pewna, bo jeżeli ktoś wyczuwa chociaż element tak jakiejś takiej twojej niepewności, to od razu jakby...
Czyli
to
jeszcze dochodzi do tego silna osobowość?
Tak. I ja na przykład pamiętam, jak przeprowadziłam się w 2006 roku do Warszawy, ja byłam totalnym kurczaczkiem takim, byłam taka zalękniona i jak myślę o sobie teraz, w sensie jaką ja drogę sama ze sobą przeszłam i ile mi dała ta praca, bo to tak bardzo ułatwia życie. Miałam dwie świetne asystentki, które no, odwalają całą czarną robotę. Oczywiście mają też, jakby, super, jeździmy po świecie, robimy różne fajne rzeczy, spotykają super ludzi, natomiast...
Czyli się wydaje, że o, taka fajna praca, bo się tylko jeździ.
W dobie Instagrama to się oczywiście. W ogóle wszystko dzisiaj wydaje takie super. Dokładnie, w ogóle życie nas wszystko jest takie ekstra.
Ciężka praca.
Nie, to jest bardzo ciężka praca fizycznie, ale też musisz być dyspozycyjna, jakby 7 dni w tygodniu, bo czasami...
Podziwiam w ogóle ludzi, którzy tyle podróżują, ile ty. Ja bym w ogóle...
Dzisiaj zaplanowałam styczeń, muszę powiedzieć, że mój chłopak jeszcze o tym nie wie, ale chyba się złapie za głowę, bo tam były 2 wyjazdy, teraz jest 5 zaplanowanych i to jest ekscytujące, jak jest długi dzień, jak jest lato, jesteś wypoczęta, po urlopie, masz czas na podcięcie włosów, zrobienie paznokci i tak hej, w ogóle jadę zdobywać świat. Gorzej jest, jak jest tak szaro, buro, krótki dzień. Byłam tydzień temu w Paryżu, zapałam się na strajki. 9 godzin mi zajęła podróż z Paryża, więc stwierdziłam, żebym zdążyła polecieć do Nowego Jorku. I to jest tak, że wszyscy myślą sobie, o kurczę, ale super. A to jest tak, że po prostu czasami fizycznie, najzwyczajniej w świecie, jako kobieta, jako dziewczyna, jesteś zmęczona. Boli cię gardło, boli cię brzuch i w ogóle nie chce się gadać z ludźmi. A tu musisz jeszcze zdawać z siebie jakieś takie 100%. Pokłady energetyczne i wszyscy oczekują tego, że będziesz uśmiechnięta, zadowolona i podekscytowana każdym kolejnym projektem.
Jesteś w ciągu po prostu projektów z jednego do drugiego.
Tak.
Podziwiam ludzi, którzy tyle podróżują. A przede wszystkim, jeżeli ty interesujesz się modą, moda jest twoim życiem, jakby to jest forma przede wszystkim twojego też relaksu, no bo jeździsz po świecie, łapiesz znajomości, widzisz te wszystkie rzeczy, jesteś ich częścią. Jak się spakować? Odwieczny problem.
Mam tak, że pakowanie w redakcji panowałam do perfekcji.
Ile się potrafisz spakować, spontaniczny wyjazd?
Spontaniczny? Zależy, ale na przykład... Byłyśmy na wyjeździe do Kapadocji, wyjazd we wrześniu. Mhm. Miałam 190 kg nad bagażu. No i to są...
190?
Ale to nie był cały bagaż, bo jeszcze miałam do tego swoją i mojej asystentki Kasi walizkę.
Ale to są twoje wakacje?
Nie, to są moje takie wyjazdy, więc jeżeli ja potrafię spakować 190 kilo na sesję i tak to trzeba też pomyśleć na przykład, co jak ci się jedna walizka zgubi. Albo
o
co...
Boże.
Więc to musi, i żeby to nie położyć sesji. Więc jeżeli tak już logistykę masz opracowaną, to potem bardzo to pomaga w takim życiu prywatnym. Jak leciałam z chłopakiem do Tel Awiwu, totalnie wygooglowałam sobie, jakie mam oczekiwania też wobec tego miejsca. To też jest tak, że bardzo to ułatwia ta praca, potem spędzanie czasu wolnego. Bo ty masz jasne oczekiwania, w sensie, że wiesz, na przykład w danym czasie, miałam tak w czerwcu, że chcę pojechać do miejsca, gdzie będzie pięknie, będzie super jedzenie, ale spędzić ten czas nie, że będę leżała na leżaku i patrzyła na basen. Tak właśnie aktywnie, ale wszystkie zmysły nakarmić. Jakby kochamy z chłopakiem dobre jedzenie, ciekawe miejsca. Byłam totalnie zachwycona Tel Awiwem, ale zabrałam tam raczej takie miejskie rzeczy, sukienki, które nie zabrałabym. Raczej kategoria letniego strojenia się, byłam totalnie zachwycona. Chodziliśmy właśnie, no nie wiem, czy byłaś, ale jedzenie w Tel Awiwie
właśnie lecę, słuchaj, w lutym.
No to polecam na Vogue Polska, jest przewodnik mój po Tel Awiwie.
Okay.
Kocham to miejsce i mega zaspokoiło to na ten czas moje oczekiwania wobec wypoczynku.
Czyli po prostu wcześniej musiałaś się zastanowić, co chcesz robić i pod te.
Ja to w ogóle anonsuję w śmieszny sposób i to już mamy z chłopakiem opracowane, bo my też sami sporo podróżujemy. Mamy to opracowane do perfekcji, w sensie myślę, że widzimy u mnie, jaka jest skala mojego przebodźcowania, bo zmęczenie to jest jedno, jakby summa summarum wszyscy jesteśmy gdzieś tam zmęczeni pracą, niezależnie od tego, co się robi, tylko trzeba pamiętać o tym, że jakby ja też jestem taką bombą trochę energetyczną i ja muszę skądś tą energię brać. Więc właśnie
i skąd ją bierzesz?
No właśnie, głównie to są podróże i...
Czyli tak jak powiedziałaś, taki średnio aktywny wypoczynek, tak?
Nie, ale niekoniecznie, właśnie niekoniecznie. W tamtym roku byliśmy w Meksyku i to też jak na tamten czas był świetny wyjazd, potem się okazało, że zamienił się to w jakiś mega imprezowy wyjazd, ale...
Niespodziewanie.
Nie, ale tu na przykład w Warszawie w ogóle nie mamy takiego apetytu na jakieś wychodzenie, chyba że teraz super trend, bardzo mi się podoba, domówki.
Aha, powrót do domówek.
To jest ekstra, że możesz w ogóle porozmawiać z ludźmi i tak naprawdę spotkać kogoś przypadkowo, kogo gdzieś nawet przez Instagram czy coś. Byłam na świetnej domówce u dziewczyn z Regina Bar. To w ogóle bardzo śmieszna historia, bo zostałam zaproszona, nie znałam się z dziewczynami, zostałam zaproszona na imprezę normalnie do lokalu, po czym była karteczka wsadzona, że jest before party. No i ja z moimi przyjaciółkami mówię, kurczę, dobrze, to może gdzieś idziemy na wino. I ja mówię, słuchajcie, bo tu mamy jakąś... Po czym się okazało, że on tak bardzo chciał mnie poznać, a ja też, my tam w ogóle bardzo często przychodzimy, że wylądowałam na domówce, gdzie gotowałam Monika Brodka, Ania Szczesna, z którą pracuję przy scenografii, siedziała obok przy stole. Nagle okazało się, że jest w ogóle tłum znajomych. Nie mogliśmy się wszyscy nagadać i jakby to było niesamowite, było przepyszne jedzenie, świetna atmosfera i to było tak spontanicznie i uważam, że w ogóle ta historia, one były zaskoczone tym, że ja tak, że przyjęłam to zaproszenie i tak naprawdę przyszłam do domu, do kogoś, kogo nie znam.
To jest świetne, pójść do domu w ogóle, kogo nie znasz i widzisz po tym domu w ogóle, jaka to jest historia tej osoby, jakie zdjęcia.
Ale ja się tam świetnie czułam, w sensie to w ogóle było coś takiego, że ona od razu wiedziały, że nam kliknie i też wiedziały, że ja przychodzę do nich. Że to nie była żadna jakaś wymyślona, sztuczna sytuacja, tylko po prostu świetny jakiś taki towarzyski miks. I co? I wyszłam z tamtej imprezy i mówię, kurczę, więcej takich inicjatyw, bo jednak ta Warszawa jest taka bardzo hermetyczna i przecież tam trzymamy w tych naszych takich malutkich klikach. Tak. A jednak fajnie jest właśnie wychodzić naprzeciw nowym jakimś znajomościom i tak dalej. I to też bardzo nakręca.
To prawda. A jak masz taki dzień wolny, i sobie właśnie chcesz naładować baterie w domu i to co robisz w domu? Jak nie musisz podróżować?
Ja kocham, w ogóle kocham obowiązki domowe i to jest tak, że to jest tak mega dziwne, ale na przykład po Fashion Weeku mam tak, że największą przyjemność sprawia mi pranie, jakieś takie zwykłe i to jest,
to nie wiem, pranie, to jest coś, ale nie cierpię, ale mycie podłóg.
Ale, no to, a może tak bez przesady, ale nie, takie po prostu prozaiczne, zwykłe rzeczy. Chodzi o to też, żeby nie zwariować i ja trochę mam żal teraz z tym, co się dzieje, dlatego że jest taka tendencja, że albo są dwie tendencje. Jedna jest taka, że się kreuje ten idealny taki
wciąż instagramowy.
To wszystko jest takie przesadzone, przeskalowane i idealne. Wszyscy wiemy i nagle pęka ta bańka. Ja nawet ostatnio z taką koleżanką rozmawiałam, która ma teraz jakieś takie mega zawirowania życiowe, że ma do siebie pretensje, że poszła w to i nagle sama uwierzyła, że tak to wygląda.
I stąd w wyniku jakieś pojawiło się rozczarowanie.
Tak. I związkowe, i życiowe, i tak dalej, że po prostu nagle ulegamy takiej presji, że wszyscy uważają, że, nie wiem, innym się żyje lepiej, że każdy ma ładniej w domu.
To jest duży problem. Zwłaszcza
to jest duży problem.
Porównanie i widzisz te profile i myślisz sobie, że tworzy się jakaś taka instagramowa w ogóle norma dla osób w twoim wieku. Że widzisz, że wszyscy na przykład twoi znajomi z tego samego rocznika albo tak powiedzmy z podobnego wieku, nagle sobie, nie wiem, tyle podróżują, mają dzieci.
I
ty nagle zaczynasz odstawać od tego, bo twoje w ogóle, ale to co oni pokazują,
nie, czy ja jestem z Lublina, nie? Więc miałam coś takiego, że za każdym razem, jak tam na przykład na święta mieliśmy jakieś spotkanie, czy spotkanie u dziadków, to była taka weryfikacja tego, czy ja jestem wystarczająco spełniona i szczęśliwa. I zawsze to babcia się tak mi pytała, czy że nie rozumiem mojego entuzjazmu, jak nie miałam chłopaka, nie rozumiem mojego entuzjazmu, bo ja nie miałam ani chłopaka, ani samochodu, że zawsze to był tak status. A ja byłam jakaś taka, tak naprawdę do 32, mam teraz 65 lat, do 32 roku życia było ciężko powiedzieć po mnie, ile ja mam lat. W sensie wyglądałam bardzo, bardzo młodo i ja zawsze byłam taką iskierką, więc to tak każdego zbijało z pantałyku. Jakby, jaki bagaż też doświadczeń mogę nieść za sobą. Natomiast ja się nigdy nie dałam gdzieś tam zaszufladkować. Teraz moje wszystkie koleżanki, przyjaciółki faktycznie mają dzieci. Ja szczerze mówiąc myślę o tym coraz częściej i myślę też, jak można, biorę przykład, nie wiem, Zuzka Kuczyńska, która ma markę Le Petit Trou, weszła na Net-a-Porter będąc w ciąży i to jest tak, że to jest mega imponujące.
Coraz więcej się widzi właśnie dziewczyn, które są w ciąży, one totalnie, i nadal, wiesz, nie zatrzymują się.
Totalnie mi to imponuje. Zosia Chylak tak samo i są dziewczyny, które są gdzieś tam, one bardzo mi imponują, mnie mobilizują, bo to nie jest tak, że one na to ciężko nie pracowały, bo ludzie też myślą sobie, a po prostu tak im to przyszło. Nie, to jest bardzo ciężka praca i akurat się zdarzyło też tak, że przy okazji życie prywatne też się ułożyło i jakoś to kliknęło. Niestety to nie jest banał, ale to jest tak, że...
Nie każdemu to wychodzi, nie?
Ale tak, tylko to nie, znaczy to jest banał, że jak zaczyna ci się układać wszystko, jak jesteś sobą spełnioną i sama jesteś zadowolona, to mam wrażenie, że ściągasz na siebie jakieś takie... Że, i nagle wszystko zaczyna się układać. No jakoś tak to działa, tak jest z miłością, tak jest z różnymi rzeczami, że to po prostu siebie gdzieś tam przyciąga, więc co, nie wiem, o czym mówiłam.
Jak, że są dwie tendencje, jedna jest właśnie do tego idealnego życia.
Tak. A druga jest teraz moda na to, że gardzi się tym, że na przykład jesteś w modzie i masz go dosyć wszystkiego. No, generalnie moda na...
Wszystko w modzie już było? Czy o co chodzi?
To też, ale na przykład moda na tą modę zrównoważoną, eko i to wszystko, to jest bardzo fajne i jakby trzeba o tym głośno mówić. Natomiast też nie zapomina, jakby nie można się dać zwariować, bo w tym wszystkim ważny jest jakiś taki balans, że...
I zrozumienie chyba dla dwóch tych światów.
Oczywiście.
Znaczy, ja już mam chyba po prostu świadomość obu tych obozów, i właśnie teraz weź się z tym połam w ogóle.
No, ale moim zdaniem to w ogóle trzeba
dołączyć nagle jakieś argumenty, nagle wszyscy zaczynają się przekrzykiwać.
Tak, i ale to jest takie jakieś bardzo wszystko dla mnie przejaskrawione i mam wrażenie, znaczy jest bardzo męczące, bo no albo w tym jesteś i jakby odczuwasz przyjemność, bo dla mnie w ogóle praca w modzie to jest pasja, przyjemność, frajda.
Czy zawsze tak było?
Tak, okay. Ale dzisiaj nawet miałam taką rozmowę, są takie momenty, ale to szczególnie bardziej przy projektach komercyjnych, że masz ochotę to wszystko rzucić i ja nigdy nie byłam fanką pracy, szczególnie przy reklamach, gdzie jest dużo mniejsze...
Oczekiwanie.
Tak, jest bardzo dużo osób decyzyjnych i suma summarum nie wiadomo, kto decyduje, bo jest agencja i reżyser i klient i ma być sweter w kolorze produktu i tak dalej, i tak dalej. Więc ja w takie usługi, tam jest bardzo mała przestrzeń na kreację i w ogóle zaskoczenie i taki artystyczny wyraz. Wiadomo, jakby w celach komercyjnych i finansowych to...
Trzeba chodzić na te kompromisy.
Tak, ale ja wolę komercyjnie na przykład pomóc jakiejś polskiej marce. Jakby często to robię, współpracuję z dużą ilością polskich marek i udaje się też ten kompromis osiągnąć na planie i jeszcze satysfakcja jest jeszcze większa, więc tam nie ma już aż tylu osób decyzyjnych. Ale wracając do tej negacji w ogóle świata mody i tej pogardy, jest to dosyć męczące, bo myślę sobie, że...
A z czego to wynika? Z czego się skąd się pojawił?
A taka maniera, moim zdaniem. To jest coś takiego...
Bo kiedy to się pojawiło?
No tak, tak odczuwanie to myślę, że w przeciągu ostatniego roku.
Okej.
Okay. Dlatego, że też ten świat takiej mody high fashion nie jest dostępny dla każdego. Mm-hmm. To jest tak, że...
Chyba na tym właśnie polega high fashion, nie?
Tak, ale mi na przykład ten przywilej dał Vogue. I to jest tak, że jak pracowałam wcześniej w innych tytułach, raz się porwałam na wyjazd na Fashion Week, bo wiedziałam, że ilość zaproszeń i tak dalej, to zupełnie nie będzie to... To się w ogóle nie będzie opłacało. Koszty versus... To jakby to nie miało sensu. Natomiast ja muszę. Z ramienia Vogue ja muszę latać tam, dlatego, że jestem reprezentacją... Jeżeli potem chcę w ogóle ściągnąć jakieś rzeczy, to ja... Czy to jest w ogóle bardzo złożone i skomplikowane i myślę, że o tym to można było kolejne tam 45 minut rozmawiać. Mm-hmm. Natomiast oprócz tego, że to jest przywilej, to jest też mój obowiązek. Natomiast dużo ludzi tego nie rozumie i dużo ludzi też się obraża, na przykład, że ktoś nie dostaje to zaproszenia. Jeżeli ja nie dostaję zaproszenia na jakiś pokaz, dostaję na przykład Filip, redaktor naczelny, to jest to dla mnie zrozumiałe, że jest to wybrane wąskie grono osób i tak dalej, ale potem ja na przykład następnego dnia jestem zaproszona na oglądanie tej samej kolekcji, która była na pokazie, tylko żeby obejrzeć ją na żywo. I dla mnie, jako dla stylistki, jest to totalnie wystarczające.
Istotne,
ale to
nawet,
jest w ogóle
nie?
bardziej istotne. Chociaż wiesz, ta muzyka to wszystko jednak robi klimat bardziej, show. Rozumiesz, tak, show, ale oni też rozumieją, znaczy ty to rozumiesz, że kurczę, była ograniczona liczba osób, a dużo ludzi się obraża, dużo ludzi się dąsa. No tam jest też taki, muszę powiedzieć, wachlarz osobowości, więc to strojenie się i takie, znaczy cieszę się, bo ta moda street fashion odchodzi troszeczkę do lamusa. To przebieranie tam z pokazu na pokaz i tak dalej, tak to w ogóle nie wygląda. Okay. Te najlepsze redaktorki mody na świecie, takie, do których ja w ogóle chciałabym, które są dla mnie gdzieś wyznaczają różne, ale one nie tylko podobają, nie tylko mi podoba się, jak one stylizują, tylko generalnie ich lifestyle, jak na przykład za granicą to wygląda, że dobra stylistka to jest stylistka po 45 roku życia, około 50, która jest...
Która już ma duże doświadczenie.
Ale
tego,
wiesz,
co było.
No tak, no, oczywiście, ale też jest mega skromną, pokorną...
Instagrama po prostu.
Ale spełnioną często mamą, szczęśliwą żoną i to jest tak, a to nie jest jakaś flashy, wyczesana 20-latka, która u nas jest w ogóle zajawka w polskiej branży na wszystko, co jest takie właśnie jaskrawe, młode, nowe, ale ja nawet nie miałabym śmiałości, żeby komuś takiemu zaufać. Jakby to jest to, że ja jeżdżąc na te Fashion Weeki z Wojem, mam tak, że często jestem, oni się do mnie uśmiechają, bo ja jestem jedną z młodszych tam, jestem w wieku asystentek Woga paryskiego, więc to tam dziewczyny pracują jako asystentki po 10 lat, a u nas jest tak, że asystentka rok czasu, kilka miesięcy i ona od razu już ma aspirację, żeby piąć do góry. Nie, to w ogóle nie, to nie jest tak, więc...
Czyli trzeba być cierpliwym też.
No bardzo, ale też trzeba to kochać i na przykład kochać...
A ile lat pracujesz w ogóle właśnie w branży modowej, jak no, od kiedy zaczynałaś?
No w 2020 minie 14.
Wow.
Tak, a z czym tak naprawdę myślę, że te cztery...
A od czego zaczynałaś? Twoja pierwsza taka, wiesz, praca, w której pomyślałaś, o kurde, ale mi już w
ale
końcu to jest...
Nie, to w ogóle zabawne.
Wchodzę na jakiś tor, którym
nie, no,
chciałam.
To, znaczy ja do w ogóle do mody to totalnie mnie mama modą mnie zaraziła. Ma niesamowite plastyczne, nigdy nie wykorzystane jakieś talenty. Świetnie rysuje, śpiewa.
To jest, teraz jest na to czas.
Nie wiem. Myślę, że to też wynika właśnie z tego, że my w ogóle... Polki szczególnie, mało siebie wierzymy. I ja mam trochę tak, że trochę mi nie to, że przykro, tylko to była taka zgapiona, taki moment totalny przeoczenia, że rodzice widząc, że ja mam niesamowite zdolności plastyczne, nic z tym nie zrobili. I tylko gdzieś tam w ogóle poszło bokiem.
Ale rozwijali, jakby proponowali ci rozwój w innym kierunku?
Ale czy... wiesz co, no jakby prawda
może
jest taka,
były czasy wtedy
że nie mieszkamy w Paryżu, mieszkamy w Polsce, mieszkałam w Lublinie i nikt nigdy nie rozpatrywał takich kreatywnych zawodów jako zawody, które mogą ci jakkolwiek nie wiem, utrzymać, zadowolić, spełnić.
No i nadal chyba tak jest, nie? Jak ale się mówi, że o mamo, chce iść, nie wiem, chce być malarką, albo po prostu się, wiesz, włosy rwą.
Ja mam super kontakt z rodzicami, mam siostrę, z którą jestem bardzo blisko i mamy mega support z siostrą z domu i to myślę, że bardzo pomaga. To jest coś takiego, że jednak taki support od nami, że nigdy nie było nawet takiego momentu, jak nosiłam te siaty, bo już teraz...
No właśnie, to się kojarzy z blisko, się kojarzy z torbą z
IKEA. Teraz
to
trochę inaczej wygląda, bo jednak te przysłane paczki, to wszystko, znaczy ciągnie się walizki, albo ma się też jakby mnóstwo ludzi do pomocy i wszyscy są tak samo tym objuczeni, ale jest coraz mniej jakby tych siat, chodzenia po galeriach i tak dalej, no, ale jak były takie momenty, jak było całe mieszkanie, kawalerka zrzucone w ciuchach i tak dalej,
to brzmi w ogóle jak raj, no, dla dziewczyny, która lubi modę i no dla dziewczyny, która, tak, wiesz, marzy o pracy w modzie, to te ubrania, grzebać w ogóle, wiesz.
No, myślę pierwsze dwa dni, tak? Okay. Potem trzeciego dnia...
Później chcesz usiąść na podłodze i
no, ale to jest mniej więcej, wyobraź sobie, tak jakbyś miała się codziennie stroić na jakiś bal, no to tak pierwsze dwa dni to jest fajnie, a potem, w sensie to już nie mówię o stroju, bo strojenie siebie niektóre bardzo kochają, ale na przykład jak jest do stylizowania, nie wiem, w reklamie załóżmy 30 osób i czy to jest, trzeba naprawdę bardzo dużej determinacji i takiej kreatywności. Ale tak jak powiedziałam, projekty takie bardziej, brakuje mi słowa, no mniej artystyczne, bardziej komercyjne, potrafią zabić ten...
Tę kreatywność, którą w sobie masz pewnie.
I pasję.
Chciałabyś spożytkować.
I pasję, tak. Brakuje. Ja zaczynałam w ogóle właśnie jako asystentka przy reklamach i to też mnie bardzo ukierunkowało, bo pokazało mi takie zaplecze. Pracowałam ze świetną osobą, Magdą Jarosz, która miała takie zaplecze. Poznałam te wszystkie farbiarnie, tu się robi buty, tam się robi to. Jakby takie rzemiosła, które w tym momencie teraz totalnie zanikają. I
Miałam ogromny szacunek w ogóle, jak widzę, że jest na przykład Aga Prus i jej mikrosalonik, gdzieś te buty powstają, to po prostu mi cieknie ślina, bo to są właśnie rzeczy, które ja bardzo szanuję. Właśnie takie rękodzielnicze i jeszcze przecież takie marki, które wiesz, przechodzą z rąk do rąk, jakby są dziedziczone.
Ale to zanika i to jest bardzo przykre, bo za granicą jest tak, że jednak to się bardzo
utrzymuje.
W Polsce jest z tym gorzej, natomiast sytuacja, jako asystentka, czy potem jako drugi kostiumograf, też pracowałyśmy razem przy filmie z Magdą, miałam okazję poznać takich ludzi, którzy mają faktyczny fach w ręku. To nie jest tak, że pójdziesz do Zary czy do H&M i kupisz mały sweterek i coś tam. Nie. To było tak, że jakby tworzyło się, więc bardzo trzeba było mieć otwartą głowę i dało mi to dużo. Natomiast ja wiedziałam już, potem miałam tam różnego rodzaju epizody, w sensie próbowałam różnych rzeczy, ale to wszystko jakby dotyczyło stylizacji, kostiumów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja wiedziałam od samego początku, nawet mam, były takie zajęcia w liceum przedsiębiorczość.
Tak, podstawy przedsiębiorczości.
Tak, i tam trzeba było CV napisać.
I moja mama. I biznesplan też musieliście?
I biznes, nie, list motywacyjny i CV. Okay. I ja napisałam to CV, moja mama je znalazła, jak pracowałam już, nie wiem ile lat temu, jak robiła porządki i to są niesamowite rzeczy, że ja jestem przykładem, czy bardzo też dużo i ciężko pracuję, natomiast ja sobie pewne rzeczy gdzieś tam zaprogramowałam.
I już wcześniej.
Ja w liceum miałam napisane w tym CV, było wypisane, że pracuję w gazecie i który moja mama kupowała wtedy i że pracowałam z Marcinem Tyszką na sesji, gdzie malowała Gonia Wielocha, Robert Kupisz-Czesał i tak dalej. I to się potem sprawdziło. Ja jako asystentka miałam okazję jakby... To jest jakby niesamowitego, że pewne rzeczy... I potem faktycznie, będąc asystentką Joli Czaj, miałam okazję pracować na takiej sesji z tym zespołem, a potem... Pracowałam w L i jak z mamą wszystko to sobie przeszłyśmy.
Ja uważam, że my żyjemy w symulacji. To jest niemożliwe w ogóle, żeby wszystko tak... Zobacz, jakie zawirowanie. Wczoraj jeszcze rozmawiałam z mamą mojej przyjaciółki, do której, wiesz, przyjaźnię się z nią od gimnazjum. Już w ogóle znamy się 13 lat i nagle rozmawiałam z jej mamą tutaj w studio o tym, jak jej mama zrobiła 2 lata temu maturę i poszła teraz na studia.
Tak.
Co za w ogóle za zagięcie czasu przestrzeni. Tak. I ty już sobie widzisz, przepowiedziałaś tą swoją przede wszystkim ciężką pracę. Musiałaś sobie najpierw ustalić.
Mi się wtedy wydawało, że to tak jak teraz się wydaje trochę przez Instagram, to, że to jest wszystko, że siedzisz w gazecie, w sensie w redakcji, wymyślasz tutaj, co by nowego pokazać i to wszystko jest takie trochę bajkowe, na zasadzie leżę i pachnę, a tak naprawdę jest to ciężka orka i przerzucenie tego wszystkiego, ale... Suma summarum, to jest w ogóle spełnienie moich marzeń. Ja mam tak, że jak podchodzę do tej ściany w redakcji, ja bym nie zamieniła tego na nic innego. I mój chłopak, jak jestem po takich wypadach, właśnie nie mam 6 czy tam 9 sesji, czy jestem w takim fashion weeku, mówi, że naprawdę ja muszę to kochać, bo jak patrzy na mnie, to już jadę
resztami sił. To nie jest dla każdego.
Nie, totalnie nie jest dla
każdego. Ja bym chyba po prostu włosy z głowy rwała, jakbym musiała podróżować tyle i właśnie przepakowywać te, w ogóle ten patent na brudną bieliznę, jak się jeździ.
No to,
że musisz
mieć woreczek.
I moja koleżanka, nie cierpię tego w ogóle, bo moja koleżanka mi powiedziała, że ona bierze ze sobą poszewkę na poduszkę, taką zwykłą bawełnianą, i wsypuje do środka do tej poszewki na poduszkę takie te kuleczki do prania, które dają zapach.
A to ciekawe. To tego
i ona mówi, że po prostu jak wrzuca tę bieliznę, to później wszystko razem tą poszewkę wrzuca po prostu do pralki.
Świetne,
od razu są te kuleczki, więc jak się pranie zaczyna, to ona po prostu wyciąga czyste i wtedy sobie tam selekcjonuje skarpetki. To jest świetny pomysł.
Ale woreczki jak najbardiej. No w ogóle ten patent właśnie spakowania się i takie...
Rolowanie ubrań? Chociaż ty masz
rolowanie
ubrania,
nie.
Nie.
My tu, to jest inna szkoła, totalnie na płasko. Że wszystko się rozkłada na płasko, wtedy więcej rzeczy się mieści, a poza tym one są też wprasowane od razu po otwarciu walizki. No i na przykład jak się jedzie z kimś albo na więcej walizek, pakowanie się tak, że gdyby się jedna walizka zgubiła, to są też rzeczy w drugiej. Że na przykład jedna lecisz z chłopakiem, to jedna para butów tu, druga tu. Takie
bardzo
różne, tak, różnego rodzaju
triki. To już mamy, wybaczcie, protipy na to, jak pakować bieliznę, wracać z nią, żeby nie wyśmierdziało workiem i żeby jeszcze jak się mieć wyprasowane rzeczy zawsze.
Dokładnie, to jeszcze jest opcja prasowania pod prysznicem, ale to
tak,
wiem,
tak, że Inna
Lekiewicz ostatnio widziałam na Instagramie, opanowała do perfekcji, więc też mi to zaciekawiło, bo to są takie dylematy właśnie stylistek, jak tam zrobić. Wiesz, poradzi sobie na przykład bez żelazka na jakimś wyjeździe.
Bardzo super. A co nosisz po domu? Jak masz taki, wiesz, się mówi takie ciuchy po domu, to co jest
twoim
ulubionym ciuchem?
Dresiki, kocham dresiki, tak. I muszę powiedzieć, że im więcej przerzucasz tego wszystkiego, im więcej się robi takich spektakularnych rzeczy efekciarskich, to tym bardziej masz ochotę powrotu do basic. W sensie, że są brana w białe dżinsy i biały t-shirt i grantową marynarkę i doszłam do tego, ale to też moim zdaniem się z wiekiem zmienia, że jednak, ja kocham latem sukienki w kwiaty, mam ich kilkanaście, wiadomo, mam kilkadziesiąt par butów, wiadomo.
Czy masz garderobę taką, że się wchodzi, jak
no właśnie,
wiesz,
teraz jesteśmy na etapie tam remontu mieszkania i ta garderoba czy jest kluczowa.
Chciałabym, żeby była.
Nie jest kluczowym miejscem. W tym. Chodzi o to, żeby był porządek. I jakby im więcej właśnie masz obowiązków, rzeczy, ja jestem fanką tego, prosto, żeby wszystko było uporządkowane. Być. I musi być prosto, ale też, że widzisz wszystko, masz pod ręką, że podejmujesz decyzje, nie takie zasadzie, że czegoś szukasz, zajmuje ci to też. Ja w ogóle nie lubię tracić czasu na głupie rzeczy. Dla mnie to jest głupia rzecz.
Sobie jak po prostu Steve Jobs, albo jak wszyscy ci, którzy mają te koszulki w jednych kolorach, bo to podobno też oszczędza przede wszystkim decyzyjność właśnie w tym biznesmenom wszystkim. Tak. Plus to, że łatwiej się robi pranie.
Tak, ale no też wiesz, w czym dobrze wyglądasz. Na przykład masz taki dzień, że generalnie wstałaś, nie wiem, średnio się czujesz, średnio wyglądasz, a potrzebujesz, jakby wiesz, co działa i nie szukasz nagle w rozwiązań. Tym bardziej, że ja wolę się skupić na tym, jak jednak dobrze to wszystko tam zrobić w gazecie, jak się skupić na kolejnych projektach, niż to, żeby siebie tutaj stroić.
A co robisz, jak masz gorszy dzień? I właśnie masz takie, że dobra, musisz ubrać jakiś komplet, w którym dobrze wyglądasz, czyli
coś dla siebie, w sensie totalnie, ja lubię, ja zawsze mam zrobione paznokcie, to w ogóle nie ma takiej sytuacji, niech się wali, pali, nie ma, tak, wszyscy się zawsze śmieją, że...
Czy przejęłaś to po mamie na przykład?
Tak, totalnie, okay. A ja uwzględniam tylko dwa kolory paznokci, jasny, śmietanowy i czerwony, a mam zawsze zrobione paznokcie, to w ogóle nie... Z włosami jest różnie, ponieważ teraz mój zaprzyjaźniony fryzjer przeprowadził się do Paryża i właśnie, ale jutro akurat ten, ale to w ogóle też bardzo pomaga, bo jednak takie... zaopiekowanie się sobą, bo też trzeba pamiętać, że ja poniekąd pracuję w usługach. Nieważne, czy to jest modelka, czy to jest... Ty się zajmujesz ją, stroisz ją, wymyślasz, kreujesz i tak dalej. I to wszystko... Normalnie dziewczyny bardzo dużo... Nie wszystkie. Dużo czasu lubią poświęcać sobie. Ja taka jakby nie w ogóle jakby nie...
Masz po prostu fryzurę rozwijaną.
Mam fryzurę, wstaję się, tak, dokładnie. Nie maluję się dużo, więc jakby to wszystko nie stanowi... Ale jak każda dziewczyna, lubię właśnie sobie robić jakieś przyjemności, więc kocham masaże, jakieś zabiegi na buzi i tak dalej, nieważne, jakby to nie chodzi o to, żeby to przyniosło jakieś buwiakie skutki, tylko takie zaopiekowanie się sobą, że pamiętam o sobie i kocham pyszne jedzenie, to na pewno. Lubię bardzo jeść.
Co lubisz najbardziej jeść?
Mam także w zależności od, w ogóle kuchnia totalnie w Tel Awiwie mi wszystko podpasowało. Nie jadłam przez ponad rok mięsa, teraz chciałabym wrócić do tej diety, zobaczymy, jak mi się to uda. To też jest problem przy tego typu wyjazdach, że...
Prawda, i w ogóle zachowanie teraz wszystkich tych swoich żywieniowych, jak coraz bardziej
takich norm.
Tak,
to jest, nie wiem, że masz na przykład takie nawyki, że biegasz...
Zjedz jakiś owoc.
No nie, ja ty jesteś gdzieś na wyjeździe i coś i też nie chcesz wszystkim robić problemu. I to było takie kłopotliwe, bo nawet się tego trzymałam i czułam się z tym świetnie. Teraz siebie zaniedbałam, ale muszę wrócić na ten dobry tor po nowym roku, więc mam nadzieję, że to się uda. To jest taki mój challenge, więc zobaczymy.
A czy jak właśnie mówiłaś, że są te dwa obozy, pierwszy właśnie taki, że moda jest właśnie i tak wiesz, życie tą modą,
tak.
A teraz pojawił się ten drugi, gdzie ta moda jest taka trochę właśnie pobłażliwie traktowana, tak wiesz,
ale właśnie ludzie... nie to, że pobłażliwie, tak, tylko trochę... to jest drugą stronę, bo są w ogóle często osoby, które pracowały w modzie.
A teraz się od niej trochę obraziły, tak?
Na przykład tak jak była żona sartorialista Gresdori i ona miała taki wykład, nie wiem, tydzień temu opublikowany, który odbił się takim dosyć mocnym echem w świecie mody, ponieważ opowiadała o tym, że nabawiło ją to depresji, że ona tym gardzi, że wyszła z tego. Mnie to bardzo zaciekawiło. Oglądałam to dwa razy i...
Ja biegę na ignorantkę, ale kto to już przemawiał?
To jest dziewczyna, która jest odpowiedzialna za taki francuski styl. Taka ilustratorka. Pokażę ci zaraz linka do jej strony, chociaż ona w tym momencie już nie jest tak aktywna, jak była. Ona też zaczęła taki trend na fotografowanie ludzi ze świata mody, jeżeli chodzi o street fashion. Ma też świetne plastyczne umiejętności, więc zaczęła ich rysować, to podłapało wiele magazynów, podłapało to Vogue francuski, podłapało to wiele marek. Okay. Była zapraszana i nagle ona, z osoby, która zajmowała się, była partnerem na przykład marek, te marki zaczęły ją zapraszać do pierwszych rzędów, zaczęły ją ubierać, płacić jej za to, żeby oprócz tego, że na przykład robiła relacje, to jeszcze chodziła w ich ciuchach. No i zaszło to dosyć daleko, dlatego że to jest takie tricky, że no jeżeli ktoś ci płaci i tak dalej, to wiadomo, że od czegoś od ciebie oczekuje. A z drugiej strony rozumiem ją, bo ja po takim fashion weeku też się czuję przebodźcowana. Tego jest wszystkiego bardzo dużo, tam jest bardzo intensywnie, jest gigantyczne tempo, nie masz czasu nic zjeść, nie masz czasu siku. To jest jakby, to brzmi wszystko trochę crazy, ale tak autentycznie. Jeżeli chcesz, to kosztuje bardzo dużo, więc chcesz skorzystać z wszystkiego, co tam jest. Więc zgonisz po prostu w jakimś totalnym szale. Ktoś dał ci też zaproszenie, nie pójście na dany event albo na pokaz, jest objawem ignorancji. Więc jakby chcesz być wszędzie, to wszystko jest...
Kto uczy w ogóle takiej etykiety? Czy jest, wiesz...
To nie jest etykieta, tylko to są agencje takie zagraniczne, PR-owe, które się zajmują konkretną ilością marek i oni ci informują, słuchaj, na to masz to, na tym powinnaś być, na tym nie.
Okay,
natomiast wiedząc,
to też zajmują z twoich barków. to tak, jesteś już po prostu tam mniej więcej, wiesz, gdzie masz iść, wiesz, jakie są
priorytety. No masz ten plik zaproszeń, potem trzeba sobie samemu zrobić grafik, trzeba zrobić też mapę, no bo jesteś w mieście Mediolan i Paryż jakby, no Mediolan jest łatwiejszy, Paryż nie jest taki łatwy. Wszyscy w tym samym czasie chcą się dostać na ten sam pokaz, więc całe miasto stoi w korkach. To jest wszystko super na Instagramie, czasami śmieszne, ale po takim tygodniu, gdzie tak naprawdę jestem w pracy, ja jestem wykończona, więc rozumiem ją, że ona się tym wszystkim przegrzała, przejadła i jakby miała tego podziurki w nosie, ale to wtedy trzeba, moim zdaniem, sobie zrobić, ja sobie robię, takie po prostu powrót do normalnego życia, a jak już jesteś na takim levelu, że u ciebie z tego Fashion Weeka przychodzisz w taki fashion life i to wszystko jest, ciągle siebie kręcisz, ciągle mówisz tego telefonu i tak dalej, można zwariować, bo...
Jak w takim razie dbać o głowę w tej właśnie...
No ja mam tak, że się totalnie wyciszam. Ja
po takim
Fashion Weeku, nie, jakby też mój chłopak dba o to, żeby, nie wiem, jadę na przykład do rodziców, do babci na obiad, cokolwiek. Ja w ogóle o tym nie mówię. Babcia w ogóle nie do końca rozumie, czym ja się zajmuję. Mówię, że na przykład byłam tu albo wróciłam, to patrzą się na mnie tak z rozdziawioną buzią.
Ok. Podróżujesz dla babci.
Tak, ale jakby też takie normalne, prozaiczne rzeczy. To pranie to tak zabrzmiało dosyć śmiesznie, ale co mniej więcej to, że ostatnio po tym takim bardzo ciężkim wrześniu ja błagałam chłopaka, żebyśmy pojechali na zakupy nie do sklepu gdzieś tam, do Carrefoura tak na szybko, tylko ja chciałam chodzić między tymi, jakby autentycznie takie zwykłe rzeczy sprawiają ci jakąś niesamowitą przyjemność. Nie galeria handlowa, bo to wiadomo, że to jest jeszcze gorzej, tylko tutaj może jakiś bazar, tu coś, więc powrót w ogóle do takich najzwyklejszych, prostych zadań, rzeczy, zrobienia czegoś dla siebie. Ugotowanie to jest w ogóle rzecz, którą ja kocham robić. W tym mieszkaniu nie nienawidzę swojej kuchni, więc na razie nie gotuję i ciągle odkładam to gotowanie na nową kuchnię, która teraz też ma sprostać jakimś tam oczekiwaniom.
Super.
Ale gotowanie to jest stanowczo to. I spędzanie czasu ze znajomymi, ale też w taki niewymuszony sposób. W sensie, że to po prostu
nie
powstaje...
Nie umawiać się na jakieś
Nie. To jest, tak, to jest po prostu gdzieś tam w jakiś taki sposób naturalny się... I też fajnie w pewnym momencie odpuścić i nie gadać tylko o tym. Albo z kolei, właśnie jak wróciłam, to miałam tak, że bardzo długo nie mówiłam, jakby na ten temat nie rozmawiałam. I potem miałam ochotę się wygadać, bo też chciałam powiedzieć, poznałam Anne Wintour, byłam na koktajlu, to tamto. I czasami może to brzmieć, jakbym się chwaliła, a ja po prostu czasami miałam ochotę o tym komuś powiedzieć. No, w gazecie na okładce nie napiszemy, jakby co robiłam w danym miesiącu, bo nikogo do końca...
Masz taki newsletter ze swojego życia, przyznaję.
Ale dzięki temu, że ja mam bardzo dużo do powiedzenia i Filip tutaj docenił mój potencjał, ja wyszukuję też dużo rzeczy, mnie dużo rzeczy bawi, cieszy i jestem taka ciekawska w taki sposób, że tak myszkuję. Dostałam swoją rubrykę i mam ją od 4 miesięcy i tam jakby w formie takiego kolażu, moodboardu prezentuję rzeczy, które w danym miesiącu gdzieś tam mnie zainspirowały albo, no tak, taki moodboard kolaż, więc to jest też bardzo duże wyróżnienie, jak potem pomyślałam, jednak strona w Vogue to jest poważna sprawa.
To prawda. I to jest coś, co jest w ogóle dla mnie takim światem, do którego ja nigdy nawet nie aspirowałam. Ja sobie lubiłam się, wiesz, poprzebierać, miałam przyjaciółki, to robiłyśmy sobie zdjęcia, wiesz, tam gdzieś w gimnazjum, ale nigdy nie miałam kontaktu z takim właśnie światem mody. To jest coś, czego ja właśnie nigdy nie rozumiałam, przez to, że zawsze mi się dawało, dobra, to na jakieś tam ciuchy, wiesz, tak, zdjęcia tak, robią, tak, a tak, po co to komu? Tak. Jak taki po prostu, wiesz,
tak,
krytyk.
Ale no to jest,
a to jest ogromna w ogóle branża.
Ale to jest branża, ale to jest sztuka, w sensie, że rozumiesz...
Właśnie dzisiaj rozmawiałam z przyjaciółką o tym i właśnie mówiłam jej, słuchaj, będę gadać z taką dziewczyną, która jest właśnie stylistką i jaką się odbić od tego właśnie, że czy te ciuchy są tak naprawdę potrzebne, wiesz, ta cała branża i w ogóle. I ona mówi, ty, ale zobacz, jak o ile przyjemnie się pije, na przykład jakby masz ulubioną filiżankę, która jest piękna. Ona ci, to nie jest rzecz, która jest na przykład niezbędna, nie? Ona nie zmieni teraz świata, ale o ile przyjemniej jest tak traktować wszystko jako dziedzinę sztuki.
Tak.
Że nawet książkę, jeżeli ją dotykasz, ona ma fakturę, to jest jakiś bodziec, który też ci coś daje i to jest kontakt z tkaniną, to jest kontakt ze wzorem.
I to jest bardzo miłe, jakby dlaczego to tego nie robić?
Sobie, tak, czemu to sobie odmawiać? Oczywiście to się też wiąże z jakimś takim, tak jak mówiłaś, że to nie jest dla wszystkich, ten high fashion.
Ale też nie każdy czuje taką, jakby ty czujesz przyjemność picia herbaty czy kawy z ładnej filiżanki, a ktoś w ogóle nawet może nie czuć przyjemności z picia tej kawy czy herbaty.
Tak.
To już jest... I jakby ja też to mega rozumiem i uważam, że moda nie jest dla każdego, natomiast bez dwóch zdań jest ona sztuką. I to, co teraz fajnie jakoś tak się... do tego się wraca, sama powiedziałaś o tym rzemiośle i to, co się dzieje na wybiegach. Przepiękny pokaz Drisa Van Notena z La Croix, który jest dla mnie esencją tym, czym jest moda. pióra, jakieś niesamowite kształty. Jak modelki wyszły na wybieg, miałam niesamowite miejsce, ponieważ nie było Filipa wtedy w Paryżu, więc dostałam jego miejsce redaktora naczelnego, więc jakby super pierwszy rząd. Mm-hmm. Modelki, z którymi też już kilka razy pracowałam. Znaczy, to jest tak jak spektakl, to jest tak jak świetny film, czy to jest
Zwłaszcza,
koncert.
Że to jest w ogóle event, który ma i muzykę, i choreografię.
Czy ty wychodzisz z czegoś takiego tak porażona i nawet, zaufaj mi, że nie interesując się modą, siedząc tam, gdzie ja siedziałam, byłabyś, znaczy, za nie mówiłabyś, bo to jest
tyle
tak, że
się tam dzieje,
niesamowite miejsce z taką akustyką, że tam się każdy dźwięknie się. Oni dbają teraz o to, żeby faktycznie przywiązują uwagę do każdego detalu i ty potem, wracając do redakcji, masz zadanie przenieść tą myśl przewodnio, to sobie coś tam wymyślił, oddać to ludziom i przekazać w jakiś taki, albo bardziej przewrotny, bo czasami jest to na przykład, może być nudnawe, bardziej przewrotny sposób, dodać temu czegoś, albo właśnie odjąć i żeby to było bardziej przystępne. Ale to jest coś niesamowicie inspirującego i to nie jest tak, że właśnie potrafisz głowę wyłączyć, tylko ty ciągle o tym myślisz i to w głowie gdzieś tam te obrazki krążą.
A myślisz, że moda tworzy oczekiwania? Czy to oczekiwania...
To dobre pytanie, czy moda tworzy oczekiwania. Myślę, że to się bardzo zmienia, dlatego że kilka lat temu moda była bardzo, miała wymiar praktyczny. I wszyscy się spodziewali tego, że nie wiem, otwierasz gazetę, czy spotykasz na przykład i zapytasz mnie, a czy ja mogę nosić pomarańczowy z czerwonym, a czy ja mogę... Tak naprawdę dzisiaj w modzie można wszystko. I możesz nosić pomarańczowy z czerwonym i możesz nosić, nie wiem, rajstopy w groszki do butów w kratkę. Jakby chodzi o to, żebyś ty się czuła z tym dobrze. Ja nie jestem fanką takiej ślepej pogoni za... więc...
Pamiętasz, jak trzeba było mieć buty w kolorze torebki?
Tak, no ale właśnie tego typu... Jakby dzisiaj w ogóle tego nie ma. Dzisiaj chodzi... Bardziej się stawiam takie rzeczy jak świadomość w modzie, przywiązywanie wagi do jakości, taką odpowiedzialność też, że...
Właśnie, co z tą odpowiedzialnością w modzie?
Ja się bardzo cieszę. Wczoraj się dowiedziałam, że dwie polskie marki, Denis Claire i Patricia Ayrton, wycofują się z używania futer, co jest gigantycznym sukcesem. Mm-hmm. Uważam, że futro vintage, jeżeli faktycznie jest vintage, to jest jak najbardziej... Sama mam kożuch stary i jakby w nim chodzę.
Właśnie mam też jakieś dwa futra chyba w jakby, szafie.
Ale też się nie można dać zwariować. Tak. Znaczy, jakby nie, już nie idźmy w to, już w ten obłęd. Uważam, że jeżeli ty się czujesz z tym dobrze, ale nie pójdziesz, nie wybierzesz się teraz, nie kupisz sobie jenotów w kolorze zielonym mm-hmm. po kostki, bo to już jest jakiś dla mnie obłęd, to jest okej. Okay. Ale to musi być wszystko w zgodzie z tobą.
A co z tym właśnie takim niepokojem, który się teraz pojawia z tą odzieżą z drugiej ręki? Z tym, że moda
znaczy,
jednak
ja jestem
to jest
fanką.
Ogromne...
Ja jestem fanką tego i Justynie z Kresza bardzo pomagałam, mocno ją supportowałam w jej biznesie na Mokotowie. Sama zostawiałam tam tony rzeczy, których nie chodziłam, pomimo tego, że mama z siostrą i tak wybierają najlepsze łupy. Uważam, że to jest super. Sama tam też bardzo często kupiłam tam sweter Celine na przykład, rzeczy bardzo wysokiej jakościowo.
Czyli moda z drugiej ręki jest
super.
Tym zdrowym po prostu
jest
balansem
ekstra.
Między tym światem mody, a takim naszym, z którego możemy korzystać.
Ale oczywiście, że tak, tylko jakby moim zdaniem moda też nie pomoże tobie wykreować, jakby, to mnie trochę martwi, że dziewczyny dzisiaj jakby nie mają totalnie pomysłu na siebie i nie, oczywiście nie wszystkie, ale uważają, że wizerunek, i to się dzieje też przez social media, że wizerunek i to, jak siebie wykreują, nadrobi charyzmę, zainteresowania, pasji i tak dalej, że z mocą rąkość poznajesz, że tam nie ma nic w środku, a na przykład jest bardzo ładne opakowanie. Ja wolę, jak to działa w drugą stronę i ja uważam, że super sweter ci nie pomoże, bo jeżeli, nie wiem, no po prostu.
To co w takim razie czyni wizerunek, jeśli nie tylko...
Wiesz co, no ja mam tak, że jakby wracając z tej zagranicy, jestem mega zainspirowana ludźmi i to są, tak jak powiedziałam, takie redaktorki mody, które ubierają się bardzo prosto, ale liderzy są super charyzmatycznymi postaciami. Takie, które się przebierały i latały z pokazu na pokaz tam w innej kreacji, one już są mega passe. Poznajesz dziewczyny, które zajmują się PR-em, w showroomach, różne inne dziennikarki, bo to nie tylko redaktorki mody i widzisz, że tam każda ma styl. Wyciągasz koszulę faceta, nie wiem, chodzisz w pasku przez 15 lat skórzanym, tam nikt nie ma takiej potrzeby pogoni. My mam wrażenie, że troszeczkę teraz się oddaliśmy o motać. To jest wina w dużej mierze Instagrama i takiej pogoni za tym, żeby ciągle siebie i wszystkich dookoła zaskakiwać i być takim perfekcyjnym. A to w ogóle nie o to chodzi. Bo może być modna w białej koszuli i w dżinsach, Levisach 501, które masz w vintage za 20 zł.
A jakie jest twoje ulubione słowa związane z modą? Bo tam jest bardzo dużo tych fajnych słów.
u mnie. Znaczy...
Żabocik, wiesz, brówki, to ty są mówisz, wszystkie fajne
to,
słowa.
Wiesz co, to musiałabyś się kogoś zapytać, dlatego że jak się ze mną trochę poobcuje i to...
Dla ciebie już pewnie nie są one w ogóle jakimiś innymi.
Nie, ja mam swoje określenia. Jakby okay. teraz się nie powiem, bo to jest tak na zawołanie, to trochę tak jak prosisz kogoś, żeby był śmieszny na zawołanie, to aha. zupełnie nie działa. Natomiast ja mam totalnie swój słownik. I to jest osoby, które ze mną obcują. Ja w ogóle bardzo dużo zwierząt lubię. Mam takie określenia, buty borsuki, jakby już tam... Okay. Więc asystentkami też musiałyśmy złapać, one musiały złapać totalnie
słuchajcie,
ten mój
no,
klucz.
Dzisiaj na hasło buty borsuki. Dajemy 20% rabatu na showroom, ważne 48 godzin. Buty borsuki.
Ale kocham słowo, ukochane słowo Marcina Świderka, szefa działu mody L, Fontaś.
Fontaś?
Tak, Marcin jeszcze, tak, Marcin ma śmieszną wadę wymowy, więc w ustach Marcina zawsze to nabierało takiego wydźwięku. No brzmi to niesamowicie, to jest po prostu taka tasiemka, bluzka z tasiemką, nie bluzka, tylko tasiemka wiązana przy bluzce w postaci kokardy, to się nazywa Fontaś. I no ale to jest słowo, które po prostu ładnie brzmi. Natomiast ja mam mnóstwo takich swoich określeń, ale tak jak powiedziałam, nie będę tu się teraz nie, bo nie potrafię
czyli
nawet
po
tak
prostu
powiedzieć.
Ludzie, którzy z tobą pracują, nie dość, że muszą, wiesz... cały terminarz mieć w głowie.
Ale to się po prostu pojawia, wiesz, jak się czujesz z kimś super i czujesz się z kimś naturalnie
to
i swobodnie.
To masz swój wewnętrzny język, nie?
To i spędzasz z kimś bardzo dużo czasu, to masz tak, że rozumiesz się po prostu w mig i potem nawet robiąc z kimś innym sesję, tęsknisz za tamtą osobą i taka jakaś wspólna wizja, to jest niesamowite. Mi przez te dwa lata woga też się nawiązało tyle jakichś takich nowych znajomości, w takich śmiesznych, ta adrenalina, stres i ta odpowiedzialność powoduje to, że się super znajomości nawiązują.
A więc... masz jakieś takie znajomości z dzieciństwa? Jeszcze?
Mam, ale najbliższymi i to, ja byłam zawsze chłopaczarą, ja wolałam chłopaków niż dziewczyny, teraz okay. mi się to zmieniło. Moja siostra jest taką najbliższą, jest między nami 6 lat różnicy, jesteśmy totalnie inne, ale to zawsze możemy na siebie liczyć. No i moja mama. Moja mama jest bardziej szalona jeszcze niż ja. Wczoraj byłam na koncercie Beaty Kozidrak.
O Jezu, dosyć... zdrościłam, ktoś mi powiedział wczoraj, że będzie koncert Beaty Kozidrak.
I muszę powiedzieć, że jednak ta energia to chyba coś wynika, nie wiem, Lublin i tak dalej, może tam te okolice. No moja mama ma niesamowite, nie ma niesamowite pokłady energii i poczucia humoru i ja chyba mam to po niej, że ten luz i to szaleństwo pozwalają przetrwać to całe wariactwo.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
tak
bardzo.
Tak mi przelałaś teraz tę energię na mnie, że teraz się starałem, Boże, Jezu, ja nie mam tyle energii już, wiesz, o tej porze.
Rzucam przed tymi świętami, to się akurat przyda.
Teraz będziesz ganiać za prezentami?
No nie, bo jeszcze mam dwa projekty. Muszę ułożyć cały terminarz na styczeń, co jest z jednej strony bardzo ekscytujące, a z drugiej strony wiemy, jak wygląda przerwa świąteczna. Wszyscy potem bardzo długo wracają do żywych. Pewno. No właśnie, więc teraz trzeba wszystko
domknąć. Życzę ci, żeby ten rok już się szybko skończył, żebyś mogła już skupić się na przyjemnościach i robić swoją garderobę.
Super, dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.
Dzięki.